Rozdział 43. Diamien było wciąż takim samym suchym i brzydkim miasteczkiem, jakie Emeral zapamiętała z poprzedniej wizyty w drodze do Czerwonych Jaskiń. Jednak odkąd dotarły tu wieści o zbliżającej się armii Cyrklian, szerzyła się panika. Poprzedniego dnia pentadrianie przejęli wszystkie statki w okolicy, aby nie dopuścić do wykorzystania ich przez wroga. Teraz ludzie uciekali z miasta wszelkimi możliwymi sposobami, głównie pieszo, dźwigając swój dobytek. Na ich miejsce przybywali tkacze snów. Emeral miała wrażenie, że tkaczem jest co trzecia lub czwarta mijana osoba. Nic dziwnego, że nazywa się ich zwiastunami wojny, pomyślała. Mówią, że kiedy nadchodzi bitwa, z całą pewnością przybędą tkacze snów i ptaki ścierwojady. Ci pierwsi leczyli rannych, te drugie zajmowały się trupami. Zawsze starała się trzymać z daleka od bitewnych pól, aż do ostatniego starcia między pentadrianami a cyrklianami. Pola bitew to niebezpieczne miejsca, jednak teraz dziwnie nie miała ochoty stąd odchodzić. Ciekawość kusiła ją, aby zostać i oglądać zmagania. Nie, uznała, to coś więcej. To jakaś dręcząca mnie myśl, że może trafi się okazja, abyśmy my, nieśmiertelni, wykorzystali wiedzę z diamentu. Nieważne, jak mało jest to prawdopodobne. Jeśli nie będzie nas tutaj, aby to wykorzystać, długo przyjdzie nam czekać na kolejną szansę. Tam, gdzie ścierali się cyrklianie z pentadrianami, gdzie walczyli głosy i biali, z pewnością pojawią się też bogowie. Cała dziesiątka, w jednym miejscu, a to nie zdarza się często. Właściwie zdarza się pewnie tylko podczas wojny. Potrzebujemy 6 nieśmiertelnych, a zatem wszystko zależy od Aurai. Czy wierzę w to, że gdyby była wolna, pomogłaby nam ich zabić? Pokręciła głową. Nie, ale jeśli Mirar wierzy, że istnieje szansa, może powinniśmy tu być. Na wypadek, gdyby miał rację. Rozejrzała się po swoim pokoju. Meble były stare, a wygody nieliczne, lecz okno wychodziło na główną drogę do miasta. Mieszkańcy wynosili się w pośpiechu, zostawiając za sobą większą część dobytku. Poczuła tylko lekkie wyrzuty sumienia, przejmując ten dobytek dla siebie, ponieważ co noc musiała przepędzać rabusiów. Kramy pozamykano, więc nie miała większego wyboru i jadła to, co znalazła w małym sklepiku z żywnością. Pewnie mogłabym kupić zapasy od tkaczy snów, ale będą potrzebowali wszystkiego, co mają. A to, co znalazłam tutaj, zepsuje się, jeśli ktoś tego nie zużyje. Przez okno zobaczyła kolejną przechodzącą parę tkaczy snów. Myślami wróciła do kwestii tego, jak zabić bogów. 6 atakujących, myślała. Jeden z góry, jeden w dole i po jednym z każdego boku. Ale jak mamy to zrobić? W przeciwieństwie do bogów, nieśmiertelni poddają się grawitacji. Mogą zająć pozycję ze wszystkich boków, choć w tym celu bogowie musieliby się znaleźć blisko gruntu. Miejsca powyżej i poniżej wciąż były problemem. Oprócz Aurai, poprawiła samą siebie. Ona umie latać. To miejsce u góry oczywiście należy do niej, jeśli zgodzi się je zająć. Ale co z tym na dole? Bogowie, jako istoty niematerialne, mogą się przemieszczać przez ciała stałe. Nieśmiertelni oczywiście nie. Ten, kto zajmie miejsce na dole, musi liczyć na jakąś jaskinię albo tunel w odpowiednim miejscu. Ale gdzie będzie to odpowiednie miejsce? Przed bitwą biali i głosy zapewne staną naprzeciw siebie, by wymienić zwykłe groźby i przechwałki. Uśmiechnęła się, gdy zrozumiała, gdzie zapewne dojdzie do tego spotkania. Na przesmyku. Wróciła pamięcią do swojej ostatniej wizyty w Diamien i pomyślała o tunelu, przez który płynęła wraz z rodziną wędrującą na północ, by wysłuchać mędrca z Karien. Tunelem władali złodzieje, ale to można naprawić. Złodzieje zresztą mogli uciec wraz z miejscowymi. Choć bardziej prawdopodobne jest to, że rabują teraz domy, co jest niezwykle dochodowym zajęciem. Uśmiechnęła się szerzej, gdy przypomniała sobie, jak uciekali przed jej magią, kiedy roztopiła bramę, którą blokowali drogę przez tunel. Jedyny problem polegał na tym, że tunel przecinał przesmyk w poprzek, a nie biegł wzdłuż i znajdował się bliżej wybrzeża Damien. To by znaczyło, że ona i reszta nieśmiertelnych muszą liczyć na spotkanie niedaleko wylotu tunelu, na co szansa jest niewielka. Bardziej prawdopodobny byłby środek. A potem przypomniała sobie, co opowiadał ojciec tamtej rodziny. Mówił, że kiedyś pod przesmykiem było kilka tuneli, ale zostały zasypane. Być może któryś z nich da się otworzyć. Ale który? Och, przyjemnie sobie pomarzyć, pomyślała z ironią. I pewnie pozostanie to tylko marzeniem. Wstała, wróciła do łóżka i położyła się. Lepiej sprawdzę, co się dzieje z Mirarem. Zamknęła oczy, zwolniła oddech i skierowała swój umysł w stronę snu. Gdy tylko osiągnęła odpowiedni stan, zawołała Mirara. Nie otrzymała odpowiedzi, więc rozszerzyła zmysły, by przejrzeć umysły wokół siebie. Jak łatwo było przewidzieć, większość ludzi skupiała się na nadchodzącej bitwie. Sięgnęła w stronę nabrzeży i znalazła kilku pentadriańskich szpiegów. Później podążyła za kilkoma kupcami, podróżnymi i pentadrianami, którzy wędrowali przesmykiem. Szukając dalej, nie znalazła żadnych ludzkich myśli poniżej tego wąskiego pasa lądu. Emeral pozwoliła, by wygasła świadomość umysłów na zewnątrz. Mirarze, co słychać w Glimmie? Nic nowego. Gdzie jesteś? W Damien. Kiedy wyjeżdżasz? Ja sama nie wiem. Zaczynam podejrzewać, że wszyscy powinniśmy się tu znaleźć. Na wszelki wypadek. Jeśli nie pojawi się okazja, by zabić bogów, to nic nie stracimy. Ale jeśli się pojawi, a nas tu nie będzie... Będziemy sami siebie przeklinać, dokończył. Właśnie. Powiedziała mu o swoich pomysłach, jak ustawić nieśmiertelnych wokół bogów i o tunelu. Warto to zbadać, ale zdajesz sobie sprawę, że jeśli mamy zaatakować w chwili, kiedy spotkają się biali i pentadrianie, to ci z nas, którzy nie znajdą się pod ziemią, będą w pełni widoczni. Owszem, lecz jeśli zgodziłeś się chronić pentadrian, to i tak tam będziesz. Co do reszty, miejmy nadzieję, że bogowie skupią się na spotkaniu. Mogę się jakoś zamaskować. Właściwie to całkiem niezły pomysł. Nie masz nic przeciw temu, żebym udawała tkaczkę snów? Wyczuła jego rozbawienie. Czemu pytasz? Ostatnio nie spytałaś. Nie wiedziałam, że będziesz w pobliżu, odparowała. Racja. Ale oczywiście będzie mi miło, jeśli dołączysz do mego ludu. Może znajdę jakiś pretekst, żeby tkacze snów podążali za białymi na przesmyk. Mogłabyś wtedy ukryć się wśród nich. W takim razie Surim i Tamun muszą się zbliżyć z obu stron, łodziami. Tak, a ja muszę tylko uwolnić Auraję. Wyczuła ton desperacji. Nie masz jeszcze pomysłu? Przejrzałem umysły kilku sług, ale dowiedziałem się tyle, że nie zdołam się tam zakraść i jej uwolnić. Jak dotąd mój plan jest taki, że koniecznie chcę ją zawiadomić o porażce białych, a to zachowa ją żywą aż do czasu po bitwie. Gdy pentadrianie będą świętować zwycięstwo, przedrę się do Glimmi i wtedy ją uwolnię. Śmiały plan. Będzie cię nienawidzić za to, że pomagałeś zabić białych. Siebie też będzie o to winić, a jednak zawsze wolę, aby to ona przeżyła, a nie biali. Mam przeczucie, że już teraz winą za swoją sytuację obciąża cyrkliańskich bogów. Wydaje się, że nienawidzi Juan. Twierdzi, że to bogini doprowadziła do schwytania Sije i ją też chce zabić. Haya przyznał, że mógłby ją uwolnić tylko wtedy, gdyby zgodzili się na to inni bogowie. A zatem chętnie zabije Juan, ale nie tych pozostałych. Nie wiem, jak możemy to zorganizować. Nie możemy. Poza tym, jeśli twój plan ma zadziałać, to i tak musimy ją uwolnić przed bitwą. Tak. Właśnie coś mi przyszło do głowy. Auraja jest nam potrzebna nie tylko jako szóst nieśmiertelny. Jest jedyną, która potrafi wyczuć, czy bogowie rzeczywiście są tam, gdzie trzeba. Naprawdę poważnie to traktujesz, co? Próbuję tylko wymyślić, jak do tego podejść, gdyby nadarzyła się okazja. W takim razie najpierw powinnaś sprawdzić tę teorię. Chcę mieć pewność, że zdołam odciągnąć dość magii, by stworzyć pustkę, i to zanim ustawię się w pobliżu białych i głosów w celu zabicia ich bogów. Tak, warto potwierdzić, czy to działa. Jedno z nas musi próbować wytworzyć pustkę. Najlepiej jedno z bliźniąt, bo takie użycie magii ściągnie uwagę, a tego ani ty, ani ja nie potrzebujemy. Tak, no to pogadaj z nimi, a ja porozmawiam z Arley i spróbuję poszukać sposobu, żeby uwolnić Aurayę przed bitwą. Zaniepokoiła się trochę. Bądź ostrożny. Zawsze jestem ostrożny. Po tylu latach zaczynam cieszyć się życiem. Kiedy już rozwiała się obecność Mirara, Emeral zwróciła myśli ku bliźniętom. Surim, Tamun! Jak zwykle odpowiedzieli natychmiast. Witaj, Emeral. Mam kilka pomysłów i propozycji. Tak? Ile czasu potrzebujecie, żebyście wy i Mewa dotarli do Diamien? Ale posłuchaj, odparła surowym tonem Tamun. Przecież zgodziłaś się z nami. Sama też nie wierzysz, aby Auraya kiedykolwiek zwróciła się przeciwko bogom. Nie wierzyłam, ale jeśli istnieje taka szansa, to powinniście tu być. Słuchajcie, sporo się nad tym zastanawiałam. Odkąd oblano ją zimną wodą, Auraya cały czas dygotała. Marzyła o kocu albo odrobinie magii, którą mogłaby rozgrzać powietrze dookoła siebie. Figiel owinął się wokół jej szyi. Cuchnęło mu z pyszczka tak paskudnie, że nie chciała sobie wyobrażać, co złapał i zjadł. Była wdzięczna za tę odrobinę ciepła, jaką jej dawał, ale był za mały, żeby poprawiło to jej sytuację. Bolały ją żebra i ramiona. Myśl o czymś innym, nakazała sobie. To było trudne. Była zmęczona, a jej umysł codziennie pracował jakby nieco wolniej, ale za to miała mnóstwo czasu. Rozmyślania nad tajemnicami, które przekazał jej Mirar, dostarczały jej zajęcia. Jak Bóg może popełnić samobójstwo? Zmarszczyła brwi, pewna, że odpowiedź jest istotna. Może być wskazówką do tego, jak bogowie zabijali się nawzajem. Pustka powstaje tam, gdzie zginął Bóg. To kolejna wskazówka. Pustka to miejsce, gdzie nie ma magii, a bogowie są istotami magicznymi i dlatego nie mogą wchodzić w pustkę. A co by się stało, gdyby spróbowali? Czy by umarli? Jeśli tak, to może w ten sposób bogini zabiła samą siebie. Czy inni bogowie mogą zmusić któregoś do wejścia w pustkę? Być może, ale Mirar powiedział, że pustka powstaje tam, gdzie zginął Bóg. Może więc jest stwarzana świadomie. Być może właśnie po to, by zabić. Więc jak można stworzyć pustkę? Jak bogowie powodują brak magii? No cóż, to dość oczywiste. Trzeba odciągnąć całą magię z jednego miejsca. Zamrugała. Czy to aż takie proste? Czy jakiś bóg odciągał całą magię z miejsca, gdzie stał inny, aby go zabić? A co powstrzymało tego drugiego, by nie postąpić podobnie? Dlaczego po prostu się nie odsunął? Pokręciła głową. Te pytania powodowały zamęt. Pozwoliła, by jej myśli pływały bezcelowo, zbyt zmęczona, aby przeglądać umysły. Nie miała dość energii, aby się skoncentrować. Zmysły się przytępiły. Jakiś czas później usłyszała kroki, ale nie chciało jej się nawet otworzyć oczu, by sprawdzić, kto nadchodzi. Dopiero kiedy figiel zsunął się z jej szyi, dopuszczając tam chłodne powietrze, ocknęła się nieco. — Aurajo! Na krawędzi podestu stała lśniąca postać — Szeir. — Haja? — wychrypiała zaskoczona. — Tak. Przybyłem zaproponować ci ucieczkę, Aurajo. Inni bogowie w końcu się zgodzili, tak? Mówienie wywoływało potrzebę kaszlu. Opanowała ją. Jak przekonałeś Juan? Uśmiechnął się. Nie przekonałem. Nie wiedzą i nie zaaprobują tego, co właśnie chcę ci zaproponować. Wyprostowała się i poczuła falę nadziei. Czyżby sprzeciwił się dla niej pozostałym, a potem ogarnął ją napad kaszlu. Kiedy minął, czuła się osłabiona, a jej płuca płonęły. — Więc co to za propozycja? — szepnęła. — Nie mogę cię uwolnić — odparł. — Pozostali na to nie zezwolą, ale nic nie mówili o nauczaniu. Mogę nauczyć cię czegoś, co pozwoli ci samej się uwolnić. Spojrzała na niego. Uśmiechał się. — Mów, słucham. Od pewnego czasu jest dla mnie jasne, że swoimi darami przewyższasz wszystkich czarowników. Jesteś nieśmiertelna, ale jesteś potężniejsza od innych. Umiesz czytać w myślach. Wyczuwasz obecność bogów. Słyszysz, jak z sobą rozmawiamy. Potrzebujesz tylko niewielkich instrukcji z mojej strony, by się do nas przyłączyć.
Przyłączyć do was?
Tak. Abyś sama została bogiem. Żartuje sobie ze mnie, pomyślała. Ale właściwie po co? Byłby to marny żart. A może to jednak przybył Szeir, aby mnie podręczyć? Gdzie się z głębi umysłu napłynęło wspomnienie słów Mirara. Wszyscy bogowie urodzili się śmiertelni, zostali nieśmiertelnymi jak my, po czym przekształcili się w bogów. Przez jej ciało przebiegł dreszcz podniecenia tak intensywny, że aż bolesny. Mogę stać się boginią. Jednak w pamięci nadal rozbrzmiewał głos Mirara. Bogowie wciąż odczuwają ludzkie emocje, a jednak potrzebują śmiertelników, żeby wpływać na świat. No cóż, jakaś cena być musi, jednak to lepsze niż bycie martwym. Bogowie nie zabierają ludzkich dusz. Zmarszczyła czoło i pokręciła głową. Jej umysł zawirował od tego ruchu. Odetchnęła głęboko, by się opanować, ale w efekcie znów zaczęła kaszleć. Kiedy odzyskała oddech, spojrzała na Boga. — A dlaczego? — uśmiechnął się. — Nie chcę cię stracić, Aurajo. Jesteś chora. Twoje ciało umrze, jeśli nie zyskasz szansy, aby je uleczyć. Gdybyś była Bogiem, nigdy więcej byś nie chorowała i moglibyśmy być razem na zawsze. Ale jeśli umrę, to i tak będziemy. Będziesz miał moją duszę. Jego uśmiech zniknął. To nie to samo, Aurajo. Umarli nie mogą dotykać żywych. A ja chcę, żebyś władała światem u mego boku.
Schłan?
Nie. Jeśli sobie tego nie życzysz. Jeśli zostaniemy wrogami, nie będzie to dobre dla śmiertelników. Czy pozwolisz jej, aby cię zastraszyła i zniechęciła do pełnej realizacji twojego potencjału? Odwróciła głowę.
Nie.
Wyciągnął rękę.
Czy przyłączysz się do mnie, Aurajo?
Zawisła na łańcuchach.
Nie wiem, czy chcę zostać Bogiem, oddzielić się od fizycznego świata, poznawać go i innych ludzi tylko poprzez ich umysły, a inni nieśmiertelni będą dla mnie niewidoczni. Czy Mirar uzna mnie za wroga?
Jedna przez drugą tłoczyły się konsekwencje decyzji. Zbyt wiele, by jej wyczerpany umysł zdołał to zanalizować.
Sama nie wiem, powiedziała.
Jestem zbyt zmęczona, by o tym myśleć. Muszę się zastanowić.
Haya kiwnął głową. Dobrze. Powiem ci, co musisz zrobić. Jesteś chora i boję się, że kiedy wrócę, będzie już za późno. Auraya kiwnęła głową. Zamknęła oczy. I całą swoją energię skupiła na słuchaniu Hai, który wyjaśniał, co powinna zrobić, by zostać Bogiem.